Zawsze po wyborach jest takie poczucie, no, że wszystko, prawda, się posypało. Trwa wojna psychologiczna również, prawda? To jest też przekaz PiS-u, prawda? Że to już jest koniec, prawda? Że za chwilę my wracamy. Łatwo jest, powiedziałbym, krytykować Tuska, krytykować Platformę, krytykować rząd, tylko że no, pytanie co w zamian, prawda? Znaczy, czy jeżeli się wywróci tę stronę stołu, to już nie ma przeciwnika dla Kaczyńskiego.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam Mariusza Janickiego, który jest moim Państwa gościem.
Dzień dobry.
Autor tekstu Nowa Epoka Poczerwcowa, który znajdą Państwo w tym tygodniu w wydaniu Polityki Właśnie. Pozwolę sobie zacząć nie od tego tekstu, tylko od własnego wrażenia. Bo trochę mi się wydaje, ta tegoroczna wiosna bardzo podobna do wiosny 2019 roku, kiedy odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których wystartowała Koalicja Europejska, licząc na sukces. Sukcesu nie było, na metę pierwszy przybiegł PiS. I po tych wyborach nastąpiła niemalże natychmiastowa, głównie za sprawą PSL-u, dekonstrukcja Koalicji Europejskiej i taki zauważalny upadek ducha. I potem miałam takie wrażenie, że trwa półroczne oczekiwanie na nieuchronne, że na PiS nie ma mocnych i że musi się dokonać kolejne zwycięstwo PiS-u, które faktycznie jesienią 2019 roku w wyborach do już Krajowego Parlamentu miało miejsce. I teraz, kiedy patrzę na tę sytuację po drugiej turze wyborów prezydenckich, niezwykle trudna jest to sytuacja dla rządzących, to nie obserwuję czegoś, co ładnie zawarł w swoim słynnym meldunku marszałek Foch. Mój środek idzie w rozsypkę, lewa flanka ustępuje, nie mam żadnego pola manewru, sytuacja jest idealna, atakuje. Otóż władza nie atakuje, jest w defensywie. A jaka jest twoja opinia?
To wszystko prawda. Różnica jest taka, że w 2019 między wyborami było kilka miesięcy, tymi, o których wspomniałeś, czyli europejskimi, a parlamentarnymi. Tu jest ponad 2 lata, więc o ile tam takie poczucie, że już jest wszystko przegrane, no było w jakimś sensie usprawiedliwione, no to teraz zupełnie nie.
Sam piszesz, to jeszcze nie koniec historii.
Nigdy w polityce nie można przewidzieć na 2 lata wcześniej, ponad 2 lata wcześniej, co się wydarzy. Zawsze po wyborach jest takie poczucie, no, że wszystko, prawda, się posypało. Prawda? Trwa wojna psychologiczna również. Prawda? To jest też przekaz PiS-u, prawda? Że to już jest koniec, prawda? Że za chwilę my wracamy. Nie róbcie nic głupiego. To jest taki przekaz do prokuratorów, do sędziów, do urzędników. Prawda? Bo my za chwilę wrócimy.
Słynna konferencja Zbigniewa Ziobry.
Tak, my was jeszcze przejrzymy, więc jeżeli chcecie z nami dobrze żyć, to niczego teraz takiego nie róbcie. To jest normalna wojna psychologiczna i teraz pytanie, czy druga strona tej wojnie, czy temu naciskowi ulega, czy nie. Widać to było w Stanach Zjednoczonych, kiedy po zwycięstwie Donalda Trumpa, no, demokraci rzeczywiście załamali się, poszli w rozsypkę, prawda? Bo się bardzo ciężko się im podnieść z tej porażki, mimo że przecież przegrana Kamali Harris nie była jakaś dramatyczna w liczbie głosujących. Oczywiście w głosach elektorskich, tak, liczby głosujących nie była to wielka strata, więc. Ale nacisk zwycięzcy jest tak mocny, że powoduje z drugiej strony kompletne zniechęcenie. Pytanie tylko, jak długo ta trauma trwa? Jeżeli ona trwa tak zwyczajowo, potem jakby przechodzi w kolejne fazy, no to jeszcze, prawda, politycznie to jest uzasadnione. Natomiast jakby ona się miała przeciągać, nie, na rok, na dwa, no to rzeczywiście szanse dzisiejszej koalicji rządzącej na zwycięstwo w 2027, jeżeli nie będzie przed terminem wyborów, no maleją.
Na razie czekamy na nowe otwarcie. To ponoć 15 lipca, jak zapowiada premier, czyli rekonstrukcja rządu. Ale rozmowy na razie nie są między liderami zaawansowane, jak wynika z moich rozmów kuluarowych. Napisałeś, po wyborach prezydenckich wielu wyborców Rafała Trzaskowskiego ma poczucie utraty sensu politycznego i moralnego. Wczoraj uczestniczyłam w prezentacji badań Światowid wykonywanych przez IBRIS. To są zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe. Wykonywano je w pierwszym tygodniu po drugiej turze wyborów prezydenckich. Jeżeli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy stanowili jedną z badanych grup, to okazuje się, że jest to emocjonalnie wypalony elektorat, pełen napięcia, ale bez entuzjazmu, trochę się poddali. Jest oczekiwanie na zmianę dotyczącą obu głównych postaci sceny politycznej, że odejdzie Kaczyński, ale uwaga, że odejdzie także Tusk. Tego chcą wyborcy Koalicji Obywatelskiej. O tym mówią. Jeżeli chodzi o wyborców PiSu, to oni także oczekują na zmianę pokoleniową w swoim ugrupowaniu, ale uważają, że Kaczyński powinien zostać jako mentor i czuwać nad sytuacją. Jest wiara w dalsze istnienie Koalicji Obywatelskiej, ale już z nowymi twarzami, rozczarowanie stylem rządzenia i tempem zmian po objęciu władza, oczekiwania wobec rządu, tu chyba nas nic nie zaskakuje, żeby rząd zadbał o to, by koszty życia nie rosły. Czyli żeby na przykład ceny artykułów spożywczych były niższe, co nie jest zadaniem dla rządu.
No dobra, no teraz oczekiwania będą oczywiście rosły. Jest takie zniechęcenie, jest ogromna krytyka rządu i samego Tuska, prawda? Czy ona jest w dużej mierze zrozumiała, bo rząd do tej pory był nieskuteczny w wielu kwestiach. Natomiast jest taka cienka granica, poza którą jakby zaczyna się, mówię, taka kompletna już demolka. Znaczy zaczyna się już kompletne negowanie już wszystkiego. Tutaj mówiłaś o tym duopolu, życzył sobie, żeby odszedł Kaczyński, życzył sobie, żeby odszedł Tusk. No, Kaczyński, jak wiadomo, nie odejdzie. Prawda? Kilka razy zapowiadał to, ale
a akurat... Tusk nie ma następcy.
A Tusk nie ma następcy. Z tym, że rzeczywiście po raz pierwszy od lat jest tak silna krytyka premiera. Nie ma on już takiej mocnej pozycji. Tylko, że trzeba pamiętać, że krytykując ten duopol, de facto no, wywraca się tylko jedno krzesło z tego duopolu, tak naprawdę, prawda? Ponieważ wyborcy PiSu jednak wiedzą mniej więcej, o co chodzi. Wiedzą, że na razie musi być Kaczyński. Wiedzą, że tę partię trzeba popierać, ponieważ wypełnia ona ich takie głębokie, prawda, jest zgodna z ich najgłębszymi poglądami w rozmaitych sprawach. I dopóki jakby ten element, to krzesło stołu trzyma się mocno, drugie też się musi trzymać mocno. Więc jak mówię, istnieje taka granica krytyki, która powoduje, po której przekroczeniu, no jakby nie ma drugiej strony sporu już, prawda? Znaczy łatwo jest, powiedziałbym, krytykować Tuska, krytykować Platformę, krytykować rząd. Tylko, że no pytanie co w zamian, prawda? Znaczy, czy jeżeli się wywróci tę stronę stołu, to już nie ma przeciwnika dla Kaczyńskiego.
Chciałabym wrócić do tego wątku dotyczącego emocji, ale nie emocji elektoratu społeczeństwa, ale emocji polityków. Ja sobie to zdefiniowałam z jednej strony brak lęku, z drugiej strony trwoga. Ten brak lęku jest widoczny po drugiej turze wyborów prezydenckich w łonie Prawa i Sprawiedliwości. Ta partia odzyskuje rezon. Ta słynna konferencja Zbigniewa Ziobry, który już polecał sędziom i prokuratorom, żeby nie ważyli się, tak, przygotowywać aktów oskarżenia. Już nie trzeba będzie szukać azylu politycznego w Budapeszcie. Żadnych rozliczeń zapewne nie będzie, za to mogą się pojawić ułaskawienia ze strony Karola Nawrockiego. Pojawiają się więc te groźby w stosunku do konkurencji. A po drugiej stronie mam wrażenie, że pojawia się to przekonanie polityków, czy to Koalicji Obywatelskiej, czy to byłej już Trzeciej Drogi, czy Nowej Lewicy, że jeżeli Kaczyński odzyska władzę, to zemsta nie będzie czekać.
Nie będzie. No. Znaczy ja piszę w tym tekście, o którym wspomniałaś, że do tej pory no, była taka pewna logika wydarzeń, prawda? No, było zwycięstwo 23, 15 października. Potem miało być zwycięstwo wyborów prezydenckich. Państwo miało być naprawiane, miało wrócić praworządność ustawowo, a nie jakimiś innymi drogami. Wszystko miało, prawda, iść do szczęśliwego końca.
I to stanęło.
I stąd takie poczucie frustracji i ta trauma. I teraz jakby kiedy mówię o tym nowej epoce, to mówię o tej epoce, że znaczy weszło wszystko w stan wojny pozycyjnej. Znaczy to nie jest tak, w polityce nie ma z reguły wielkich finałów, prawda, po których następuje długie i szczęśliwe życie. To jest ciąg wydarzeń, prawda? I przegrana w tych wyborach prezydenckich, prawda, nie oznacza, że szykuje się, nie wiem, na 30 lat kolejne przegrane.
Przegrana bitwa, ale nie wojna.
Tak, w tym sensie, że no rzeczywiście ma to tyle znaczenie, że po raz kolejny wyborcy w Polsce potwierdzili, że PiS nie jest dla nich, prawda, jakąś antysystemową siłą, nie jest dla nich, prawda, czymś kompletnie niedopuszczalnym, tylko że to jest, przecież Nawrocki jest kandydatem PiSu, no umówmy to, prawda, zresztą sam prezes Kaczyński to ostatnio przypomniał, że to jednak jest PiS. Że PiS jakby wszedł do tego mainstreamu, a liberalna demokracja, którą reprezentuje dzisiaj ogólnie biorąc koalicja rządowa, no jest jedną z propozycji dla wyborców. I tak to trzeba w tej chwili traktować. Nie da się wprowadzić raz na zawsze liberalnej demokracji. To będzie ciąg bitew, raz wygranych, raz przegranych. I jakby obecne odstępowanie, mówienie takie, że już się wszystko skończyło, ja już w tym nie uczestniczę, są takie deklaracje, ja już w tym nie uczestniczę, do następnych wyborów nie pójdę, wypisuję się ze wszystkiego, no powoduje, że jakby no, nie ma obrońców tego systemu, prawda, o który chodziło, prawda, o liberalną demokrację. Więc w tym tekście również piszę o tym, że takie zniechęcenie i taka wewnętrzna emigracja jest politycznie kompletnie nieskuteczna, no ponieważ druga strona nigdzie nie emigruje. Ona jest i ona swojego systemu będzie bronić, ona będzie go pogłębiać. Jarosław Kaczyński powiedział to w przysłuszu na ostatnim kongresie, że teraz dopiero prowadzą taki system, żeby już nic się nie dało zrobić, żeby przeciwnicy już nie mogli w ogóle, prawda, nic z tym zrobić.
No Jacek więc, Sasin zapowiada projekt nowej konstytucji.
Tak, no konstytucja może nie wejdzie w życie, bo też takiej większości może nie
ale
będzie.
Ale kiedyś taki projekt też był.
Taki był
konstytucja
projekt.
Konstytucja 4 RP.
Był taki projekt, potem go jako schowano. Ale nawet poza konstytucją można wprowadzać wiele rozwiązań takich, które zamurują rzeczywiście system na wiele lat. I dlatego mówię, teraz pod wpływem takiej traumy odstępowanie od tej takiej codziennej walki politycznej, bo mówię, ta walka nigdy się nie kończy. No jest przejawem pewnej takiej, powiedziałbym, no, politycznej naiwności.
Chciałabym z tobą porozmawiać o zjawiskach i o wydarzeniach. Zacznę od zjawisk. Wynotowałam sobie 4. Rozpad trzeciej drogi, konfederacja, która nabiera masy, podzielona lewica i osłabiony duopol. Co jest ważne?
No to wszystko jest ważne w tym sensie, że ta strona, powiedziałbym obecnie rządząca, no słabnie, czy to pokazują każde kolejne sondaże, prawda? Dzisiaj już nowy sondaż, że ten spadek Platformy jest wyraźny. Nie bardzo wiadomo, tu są różne interpretacje, czym jest to spowodowane, czy to raczej jest taki bunt przeciwko temu, że Platforma za mało działa w sprawie, prawda, przeliczenia głosów, prawda, za mało działa w sprawie wyborów. Czy przeciwnie, jest to raczej taki przejaw tego, że to, co robi przykład Roman Giertych i cała ta grupa, że to się nie podoba właśnie.
Taki to nadmiarowe.
Tak, to jest tak. Takim bardziej umiarkowanym wyborcom to się nie podoba. Nie wiadomo, jaka jest przyczyna tego spadku.
Czy mogą odpływać i jedni, i drudzy.
I mogą odpływać pewnie jedni, i drudzy, a po drugie, no jakby zawsze po przegranych wyborach jest taki odpływ, prawda, zniechęconych osób i tak dalej. No, mówię, to jest taki dołek, no, który, on jest faktem, tylko pytanie, jak z tego dołka cały obóz wyjdzie, bo ja też mówię, wszystkie te partie jadą na jednym wózku, to nie jest tak, że ktoś tu nagle zyska, prawda, czyimś kosztem, po prostu to jest, wymaga to absolutnie współdziałania. Rozpad trzeciej drogi, no, spowodował, co przewidywaliśmy zresztą w polityce, spadek obu tych partii, które wchodziły w jej skład, poniżej progu wyborczego. Tutaj czasami żartuję, że politycy Szymona Hołowni pocieszają się, no ale w sumie to jest więcej trochę niż było wcześniej, no ale obie są pod progiem. Lewica no nie wzrosła, prawda, ma też nieco ponad 6%, no i Platforma spadła, więc w tej chwili sytuacja trochę tak jak cytowałeś marszałka Focha, jest bardzo źle i to jest świetna sytuacja do ataku rzeczywiście, trochę żartując. Jak mówię, to być może, jeżeli to jest punkt wyjścia, prawda, to jest dobrze. Jeżeli to jest raczej taki powód do dalszego załamania się, no to by było dla tych sił bardzo, bardzo źle. Bo w tej chwili rzeczywiście ta prawica, no w sumie ma ponad 200, w przeliczeniu wychodzi, że ma ponad 280 mandatów. No to jest już tak dużo, że może nawet odrzucać weta Karola Nawrockiego, gdyby ten nagle zerwał się ze smyczy i nie działał po myśli PiSu. Więc mówię, sytuacja jest niedobra, ale i wymaga radykalnych rozwiązań. Znaczy ja też uważam, że na przykład rekonstrukcja rządu bez naprawdę jakichś radykalnych zmian, efektownych, radykalnych, takich powiedziałbym, które pokazałyby, że Tuskowi jeszcze zależy, prawda? Że on jeszcze sam wierzy, bo to jest bardzo ważne, że on sam jeszcze wierzy, coś można zrobić, to taka rekonstrukcja w ogóle nie będzie miała politycznego znaczenia.
Rozmawiałam z jednym z polityków Koalicji Obywatelskiej i on stwierdził, że premier chciałby wyjść na konferencję prasową i powiedzieć, że oto mamy rząd mniejszy o połowę, tak? Albo nawet o 3/4. Natomiast opór stanowią koalicjanci i oni się nie chcą zgodzić na pomniejszenie swego stanu posiadania.
No tak, ale no sami się, czy tak wyjdzie premier, nawet powiedzmy, że powie, że rząd jest mniejszy o połowę. No ale raczej ważniejsze jest, żeby ten rząd miał dwa razy więcej pomysłów, prawda, niż był mniejszy o połowę, ponieważ no, to nie przemawia do wyobraźni. Ja też nie pamiętam, żeby kiedykolwiek rekonstrukcja, o ile pamiętam, że kiedykolwiek rekonstrukcja spowodowała jakiś, prawda, przypływ elektoratu, przypływ jakiejś energii, prawda, że był nowym otwarciem. To jest bardzo rzadko. To się bardzo rzadko zdarza. Jak mówię, nie pamiętam. Więc sama rekonstrukcja nie. Rekonstrukcja połączona z jakimiś nowymi twarzami, ale od razu z nowymi pomysłami bardziej. Prawda? Myślę, że to jest to. Więc nawet nie sądzę, żeby to było istotne, w jakim sensie dogadają się koalicjanci. Prawda? Ile każdy dostanie miejsc w rządzie. To wszystko jest sprawą techniczną. Natomiast najważniejszy jest, powiedzmy, ogólny wizerunek rządu, ogólny wizerunek władzy, to jak ona się ludziom kojarzy. No jak mówię, no jest tak, na polityce jest tak, że jest, liczy się to, co się ludziom wydaje, prawda? Tylko to, co istnieje w ich świadomości, prawda, politycznej, a nie to, co jest wymyślone w gabinecie, a że to na pewno zadziała. Mm-hmm. Nie, że to nie musi zadziałać, prawda? Genialne chwyty wymyślane, nie każdy taki chwyt zadziała. Więc tutaj jest bardzo jeszcze wiele pracy przed Tuskiem i pytanie, na czym on się bardziej skupi. Czy na takim, prawda, no nie wiem, gabinetowym wymyślaniu, prawda, że to będzie wasze, to będzie nasze, prawda, i tak dalej. Tu będziecie mieli dodatkowego wiceministra. Mówię, to w sensie oddziaływania politycznego nie ma żadnego znaczenia.
To nawet oddziałuje chyba negatywnie, bo ludzie nie lubią, kiedy politycy zajmują się sami sobą. Ta rekonstrukcja to jest jedno z tych wydarzeń, o które chciałam zapytać. Pytanie faktycznie, czy będzie to nowe otwarcie, to znaczy, czy tak je będą postrzegać ci, którzy będą o tym słuchać. A drugie wydarzenie to jest ta kampania podziękowań w całej Polsce, którą zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński, a także ofensywa programowa, to znaczy, że będziemy tworzyć program we współpracy z Polakami, tak jak robiliśmy to w 2014 i 2015 roku. To też jest powtórka z rozrywki, tak? To nie jest nic nowego, czy może powtórnie zadziałać na korzyść ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.
Ja tak słuchałem Jarosława Kaczyńskiego ostatnio w Przysusze, to mam takie wrażenie, że on, czy bardzo mu przeszkadza to, że on miałby tworzyć rząd z Konfederacją przyszły, prawda? Że on w ogóle nie znosi koalicyjnych rządów, w których jest jakiś inny podmiot, który no...
Z którym trzeba negocjować.
On po prostu takiej sytuacji nie cierpi, dawał temu wielokrotnie wyraz. Myślę, że to jest kampania, w równej mierze kampania skierowana przeciwko obecnemu rządowi, jak i również przeciwko Konfederacji, w tym sensie, że on chce odzyskać wyborców Konfederacji, ale bez Konfederacji. Znaczy, to też jest jego stara metoda, prawda, że on jakby potrzebuje wyborców prawicowych, ale nie potrzebuje innych polityków prawicowych. I myślę, że ta kampania, którą on rozpoczyna, również ma taki cel, prawda, że prawica powinna być zjednoczona, ale zjednoczona pod jego przywództwem wyłącznie.
No, ewentualnie Konfederacja jako młodszy partner.
Jako młodszy słaby junior partner, ale taki, który naprawdę przyjmuje to, co się mu daje, a nie dyskutuje, prawda? Więc kiedy on mówił przy Susze, że on chce 40% i więcej, to właśnie to było o to mu chodziło, że on nie chce, prawda, negocjować z pozycji, że on ma 30, a Konfederacja ma 18, prawda? No bo to go mniej interesuje. Więc myślę, że to jest taka w tej chwili metoda. Byłoby dla niego, jak mówię, takim politycznym koszmarem, gdyby się musiał dogadywać za 2 lata. Natomiast podziękować, oczywiście to też jest stały element jego kampanii, takie podziękowanie, słuchanie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No słuchaj, trzeba powiedzieć, że to mu się sprawdza po prostu. To mu się sprawdziło i rzeczywiście jest taka... On chce sprawić wrażenie takie, że te rządy obecne to był tylko chwilowy incydent.
Taka interluda.
Przerywnik w jego naturalnych rządach prawicy, które w Polsce są czymś oczywistym. I myślę, że taki będzie również przekaz tego jego turu po Polsce.
Aktywność, aktywność, aktywność. Tak mówił prezes, wybrany na prezesa po raz kolejny w Przysusze. Ja wrócę jeszcze do tego, co mówił Donald Tusk, zanim wrócił do polskiej polityki latem 21 roku, dając radę ówczesnej opozycji, jak walczyć z PiS-em. Wynotowałam takie dwie. Ludzie chcą zobaczyć drużynę pierścienia. I druga. trzeba mówić do ludzi czytelnymi obrazami. I myślę sobie, że te rady są bardzo aktualne i premier Tusk powinien do nich wrócić. Tak, ludzie chcą zobaczyć drużynę pierścienia, nie koalicjantów, którzy kłócą się między sobą. I tak, ludzie chcą, by mówić do nich czytelnymi obrazami, tak jak mówi Konfederacja albo PiS.
To prawda, te rządy dotychczasowe, mi się tak bardzo, najbardziej mi się tym kojarzy takie określenie, że były nieefektowne. Znaczy one były, one miały swoje osiągnięcia, żeby było jasne, prawda, ta lista pewnych działań rządu i decyzji i ustaw, które weszły w życie, które zresztą notabene prezydent Duda podpisał, żeby nie było tak, że on niczego nie podpisywał. On większość oczywiście ogromną podpisał ustaw. Natomiast były te rządy w sensie komunikacyjnym ze społeczeństwem nieskuteczne. Nieefektowne. Donald Tusk nie przywiązał do tego więcej wagi. Nawet sam pamiętam, już po wyborach prezydenckich powiedział, że no, okazuje się przy okazji powoływania rzecznika, no, że racja sama się nie obroni. No, to jest prawda znana, prawda, w polityce od stuleci, że prawda się nie broni. Prawda musi być odpowiednio zakomunikowana i musi wejść do świadomości wyborców. Wtedy dopiero się broni ta prawda. Inne prawdy w sensie politycznym nie mają znaczenia. Więc mówię, to, o czym powiedziałeś, że to musi być drużyna pierścienia, musi to mieć, jak mówię, liczy się ogólny wizerunek władzy, całej władzy, a nie wizerunek poszczególnych ministrów, prawda? Do tej pory mieliśmy raczej federację ministerstw, prawda? Każde ministerstwo z kolei składało się jeszcze z różnych członów politycznych, różnych wicepremierów. Jak słyszę, niektórzy wicepremierzy w ogóle nie spotykali się ze swoimi szefami, czyli ministrami. Mówię wiceministra, nie spotykali się z ministrami. Pamiętamy z kolei spotkania liderów już głównych tych partii rządowych, to w ogóle było wydarzenie, każde spotkanie. To powinno być absolutną rutyną, że oni się powinni spotykać niemalże codziennie i uzgadniać różne rzeczy. A przecież takie szczyty liderów to było, mówię, no, zjeżdżały się wszystkie telewizje, żeby jakieś wspólne wystąpienia nagrywać. No to są rzeczy zupełnie niesłychane. I to jest jakby pole największych zmian, mam wrażenie, że tutaj, jeżeli tutaj się nie, w tej sprawie to nie zmieni, że rząd się nie pokaże jako zwarta grupa, a jednak ludzie się przyzwyczaili za czasów PiS-u do tego, prawda, że rząd, prawda, działa, czyli to był rząd jednopartyjny najczęściej, tam pomijając takie marginalne przystawki, tu nie jest, ale on musi tak wyglądać, jeżeli ludzie mają wierzyć, że ten rząd będzie skuteczny.
To jeszcze do tych pomysłów i zrealizowanych zadań, to wracając do badań Ibrisu, ludzie dostrzegają na przykład i uważają za sukces tego rządu odblokowanie KPO, ale nie widzą tych pieniędzy. I ja kilka tygodni temu, jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenckich, rozmawiałam z politykiem Koalicji Obywatelskiej, który mnie pytał, czy pani redaktor, oczywiście poza kamerami, widzi te pieniądze, tak? I ja ich nie widzę. Czytam tweety Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o kolejnych transzach. Wiem, że są podpisywane umowy, ale skoro ja nie widzę tych pieniędzy, to nie widzi też ich wyborca Polski 2050 czy Koalicji Obywatelskiej.
No tak, to jest to kompletne lekceważenie tej strony takiej, powiedziałem, wizualno-komunikacyjnej polityce. Ja kiedyś powiedziałem, że kiedy na cokolwiek wydawał pieniądze PiS, to na każdy miliard, o każdym miliardzie mówił 10 razy. Natomiast Platforma o każdych 10 miliardach powie raz albo i w ogóle, prawda? Znaczy ten rząd wydaje w takim, w cudzysłowie mówię, wydaje na różne rzeczy, prawda? Pieniądze chyba najmniej efektywnie w całym tym 30-leciu, najmniej efektywnie politycznie. Pamiętamy premiera Morawieckiego, to może było czasami śmieszne, jak on biegał z tymi kartonami, prawda, które udawały czeki, gdzieś tam wręczał i tak dalej. Ale to robiło wrażenie, mam wrażenie. Znaczy, tak myślę, że to robiło wrażenie na takie, że no, o coś mu chodzi, na czymś mu zależy, prawda. Te pieniądze było jakoś fizycznie widać, tak, prawda, na tych kartonach, prawda. No, więc to, a tu kompletnie tego zabrakło. Znaczy, tu nie ma takiego myślenia, prawda, że wspomniałeś o tym KPO. To są ogromne pieniądze, prawda?
Które z pewnością napędzą polską gospodarkę.
Tak, i potem się pewnie pojawia jakaś tablica przy jakimś obiekcie, prawda, że to współfinansowane przez fundusze europejskie i tak dalej, no ale to się pojawi za jakiś czas. Natomiast w tej chwili tych pieniędzy po prostu nie widać. I rzeczywiście jest to jeden z zarzutów dużych, prawda? Też ludzie o tym mówią, no, że tych pieniędzy po prostu nie widać. Gdzie te miliardy? Przecież o KPO się mówiło całymi latami. To był taki, powiedziałem, jeden z takich elementów bardzo silnych politycznie, prawda, że odblokowanie KPO, pamiętamy to hasło, no, jest odblokowane, prawda. A teraz mogą być dodatkowe kłopoty, no bo już słyszę, że Unia Europejska czekała na wybory prezydenckie.
I dała nam czas do listopada.
Dała nam czas do listopada. No i teraz tak, pieniądze są w dużej mierze pobrane. No nie wszystkie jeszcze, ale w dużej mierze pobrane. No i teraz trzeba się wywiązać z rozmaitych zobowiązań właśnie.
Co będzie niemożliwe.
Praworządności, co będzie niemożliwe. Więc tak, więc ten temat wróci oczywiście.
To jeszcze jedna sprawa, zupełnie świeża, dotycząca tej fałszywej opowieści o tym, że polska granica zachodnia jest nieszczelna i że Niemcy masowo przerzucają nam przez te granice migrantów z Afryki czy z Azji. Bo jeżeli mówimy o tej czytelności komunikatów, o mówieniu obrazami do ludzi, to znowu te rywalizacje w tym obszarze wygrywa Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość. Mamy oczywiście zapowiedź premiera Donalda Tuska, że jeżeli będzie taka potrzeba, to będzie zamknięcie granicy. Mamy apel Tomasza Siemoniaka, że jeżeli ktoś chce granicy pilnować, to są tworzone nowe etaty w Straży Granicznej, więc do Straży Granicznej zaprasza. Ale mamy też Roberta Bąkiewicza, który znowu robi robotę na rzecz Prawa i Sprawiedliwości i jest ta atawistyczna potrzeba jednostki ludzkiej każdego społeczeństwa, czyli potrzeba bezpieczeństwa.
To prawda. Ja bym tej sprawy nie lekceważył. Znowu wypowiedź Donalda Tuska była taka no, w stylu Platformy.
Starej komunikacji.
Przyjrzymy się, jeżeli będą nieprawidłowości, to rozważymy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, to nie jest język, który mam wrażenie przystaje do dzisiejszej sytuacji. Sprawa imigracji, imigrantów po kolei no, rozbija systemy polityczne w różnych krajach, albo wkrótce pewnie rozbije. Mam taką tezę, że sprawa imigracji, no, użyję tu mocnego słowa wręcz, no, morduje liberalne demokracje. Znaczy powoduje, że ludzie się odwracają od tych systemów, które do tej pory znaliśmy i zaczynają wierzyć radykałom w tej kwestii, bo widzą, co się dzieje. Prawda? Oczywiście tutaj sprawa jest w jakimś sensie rozmuchana. Trzeba się przyjrzeć rzeczywiście, również po dziennikarsku, przyjrzeć się, jak to naprawdę wygląda. Ile tych osób jest odsyłanych.
Ale są już dane, które zostały udostępnione przez Resort Spraw Wewnętrznych. I to jest w roku 2024 o połowę mniej niż w roku 2023. Przez większość tego czasu rządziło tak, Prawo i Sprawiedliwość w roku 2023.
To trzeba pamiętać, że to będzie wykorzystywane propagandowo. Każda teraz grupa będzie wykorzystywana, która zostanie odesłana, będzie wykorzystywana. Jest tutaj rząd jeszcze nie wymyślił, mam wrażenie, skutecznej narracji w tej sprawie i powinien to zrobić jak najszybciej, ponieważ no w tej chwili przewaga, jak sama powiedziałaś, przewaga taką w opowieści politycznej o tym ma prawica. Ludzie się naprawdę, no jak mówię, obawiają, czy zasadnie, czy nie, to inna sprawa, ale mówimy o tym, co jest w przestrzeni politycznej i publicznej, a nie zawsze o faktach, ponieważ mówię, faktem jest to, co zostanie narzucone, w sensie politycznym oczywiście.
Puenta twojego tekstu. Kampania przed wyborami parlamentarnymi już trwa od 2 czerwca i PiS jest w niej zaawansowany. Pora się ogarnąć. To, jak rozumiem, jest apel do tych, którzy teraz sprawują władzę, bo faktycznie Jarosław Kaczyński wystartował już z kampanią parlamentarną przed wyborami 2027 roku.
Startował i to jest, jak powiedziałeś, ten apel, a to jest apel to jest apel i do polityków obecnie rządzących, ale także do wyborców obecnej koalicji. Żeby nie dawali się aż tak manipulować.
Żeby nie wierzyli PiS-owi, o czym też piszesz, że PiS teraz siedzi na brzegu rzeki i czeka, polityczne trupy jego wrogów spłyną.
Żeby nie ułatwiali zajęcia Adamowi Bielanowi czy Pawłowi Szefernakerowi, którzy właśnie takich efektów oczekują, czyli zniechęcenia, traumy, prawda, wycofanie się, emigracji wewnętrznej. Czyli oni dokładnie tego właśnie oczekują, więc oczywiście przy zrozumieniu nastroju ogólnego też warto się zastanowić nad tym, żeby może aż tak nie ułatwiać im zadania. Natomiast główna część apelu jest oczywiście do polityków, żeby wreszcie no, przestali się zajmować samymi sobą, żeby to uzgodnili jak najszybciej sprawy rządowe i żeby wystąpili z jakimiś naprawdę zupełnie nowymi pomysłami, ale także może i nowymi twarzami.
Mariusz Janicki, autor tekstu Nowa epoka poczerwcowa, który znajdą Państwo w tegotygodniowym wydaniu Polityki. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Również.
Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziękuję za Państwa obecność. Zachęcam do wysłuchania innych rozmów tematu tygodnia. Wszystkie znajdą Państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcast, ale oczywiście można nas też słuchać i oglądać Spotify, Apple Podcast, YouTube. oczywiście obserwować, komentować, oceniać, do czego Państwa zachęcamy. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.